Ważyła tylko około 23 kg. Podawano jej dożylnie glukozę, aż przestało to być możliwe. Napisała więc list z prośbą, dołączając do niego swoją fotografię oraz bilet lotniczy. Pod natchnieniem Ducha Bożego kaznodzieja powiedział następujące słowa: "Tak mówi Bóg, będziesz żyć, siostro." Po 8 miesiącach od tego dnia otrzymał od niej inne zdjęcie. Tym razem była obrazem doskonałego zdrowia i ważyła 70 kg. Bogato ilustrowana relacja z największych religijnych zgromadzeń w historii południowej Afryki. 10 tygodni, w których objawił się temu krajowi Bóg. Zamów bezpłatny egzemplarz.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Bóg nie wzywa człowieka na sąd bez uprzedniego ostrzeżenia go. Jest tak w przypadku każdego człowieka. Być może ktoś powie: "Ale ten człowiek umarł nie będąc wcześniej ostrzeżony." Nie, nie i jeszcze raz nie. Bóg nigdy czegoś takiego nie robi. Nie wiemy, co działo się w sercu tego człowieka. Nie znamy jego przeżyć. Rozumiecie? Bóg nie doprowadzi człowieka do śmierci, jeśli go najpierw o tym nie ostrzeże, jeśli mu nie powie. Jest to coś w rodzaju przygotowania. Bóg jest suwerenny i puka do drzwi serca każdego człowieka, dając mu możliwość przyjścia do niego. Otóż on może cię ostrzegać, lecz ty tego nie bierzesz sobie do serca. Pokiwasz głową i odejdziesz, mówiąc sobie: "Ech, to tylko emocje, przejdzie mi to." Mimo że tak myślisz, był to jednak Bóg mówiący do ciebie. Bóg także nigdy nie sprowadza sądów na ziemię bez uprzedniejszego ostrzeżenia ludzi. Zanim Bóg cokolwiek uczyni, ogłasza najpierw swe zamiary, dając w ten sposób ludziom możliwość dokonania wyboru. Możesz więc postąpić dobrze lub źle. Taka jest jego natura. Bóg nie może zmienić swej natury. Jego plan nie może się zmienić, by stać się innym niż ten, od którego Bóg zaczął, ponieważ on jest nieskończonym Bogiem, a więc wszystkie jego plany i myśli są doskonałe. Gdyby więc dokonał w nich jakichś zmian, oznaczałoby to, że Bóg dowiedział się czegoś więcej. Tak być nie może, bo jest on nieograniczonym. Jego pierwsza decyzja pozostanie na zawsze doskonałą i nic nie może jej nigdy zmienić. Zanim człowiek miał możliwość popełnienia grzechu, Bóg umieścił go na pozycji możliwości zaakceptowania tego lub odrzucenia. Człowiek mógł to przyjąć lub nie.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Widzimy, że w Bożej naturze było zawsze ostrzec człowieka przed sądem. Było zawsze ostrzec narody przed sądem i tak dalej. Bóg zawsze posyła ostrzeżenie, które przypomina nam o naszej odpowiedzialności. Ciąży na nas pewna odpowiedzialność. Bóg umieścił nas tu na ziemi w jakimś celu i musimy się z tego wywiązać. Powinieneś udać się do Niego, by dowiedzieć się, co masz robić. Rozumiesz? Jeśli tego nie zrobisz, gdybyś miał dla przykładu dla kogoś pracować na ranczu lub gdzieś indziej, poszedłbyś do stajni, usiadł i powiedział: "Co teraz?" Rozumiesz? Musisz udać się do swego pracodawcy, by dowiedzieć się, co masz robić, by następnie to wykonać. Jeśli pracujesz dla kogoś, dowiedz się, jakie są twoje obowiązki. Jeśli zatem żyjemy na tej ziemi, powinniśmy udać się do tego, który nas tu umieścił i zapytać: "Panie Boże, co mam robić? Jakie są moje obowiązki? Dlaczego ja tu jestem?" Jeśli to dotyczy gospodyni, pomywaczki, jeśli Bóg chce, żebyś to czyniła, wtedy wykonuj to, jak najlepiej potrafisz. Musisz to robić, choćby wydawało się to nie wiem jak błahe, ponieważ ciąży na nas odpowiedzialność, z której kiedyś będziemy musieli rozliczyć się przed Bogiem. Każdy człowiek przychodzący na ten świat musi rozliczyć się przed Bogiem z pewnej odpowiedzialności. W przypadku wielu z nas jest to rodzaj szafarstwa, z którego będziemy musieli zdać rachunek. Ta odpowiedzialność to powierzone nam przez Boga szafarstwo, choćby nie wiem jak małe. Jeśli jest to gospodyni, jak przed chwilą wspomniałem, wtedy bądź gospodynią z prawdziwego zdarzenia. Tak, jeśli chodzi o rolnika, bądź prawdziwym rolnikiem. Musisz wywiązać się z każdego szafarstwa, do którego powołał cię Bóg, ponieważ wszystkie te funkcje są nam potrzebne. Świat został dziś ostrzeżony przez Boga, tak jak zawsze. Ostrzegany jest ciągle. Kościół jest także ostrzegany. Takie rzeczy nie są zwykłym przypadkiem. Za każdą z nich ukryte jest jakieś znaczenie. Dzisiaj widzimy, że od przeszło 15 lat w całym narodzie rozchodziło się ostrzeżenie: upamiętajcie się, bo inaczej zginiecie.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Mam wielki szacunek do Billy Grahama, bo posiada on poselstwo upamiętania. Muszę wam powiedzieć, że nie znam nikogo innego, którym Bóg posługiwałby się z takim poselstwem, jak robi to w przypadku Billy Grahama. Ten temat ma dokładnie opanowany. Po prostu wstaje i jest w stanie wzywać do upamiętania polityków tak samo jak członków Kościoła. Lecz tylko tak daleko się posuwa. Następnie mamy brata Robertsa, który jest następnym wielkim sługą Bożym. Nikt nie jest w stanie mu dorównać. Boże uzdrowienie. Tak dokładnie jest. Jest posłańcem do ruchu zielonoświątkowego. Ten pierwszy człowiek jest posłańcem do zimnego świata kościelnych denominacji. Następnie należy się rozejrzeć dookoła, by zobaczyć, co dzieje się w naszej małej i skromnej posłudze, której mottem są słowa: Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jakie jest jej zadanie? Powołanie grupy, która jest oblubienicą Pana Jezusa. Jest to wołanie skierowane do obydwu tamtych grup. Bóg potwierdza poselstwo głoszone przez Billy Grahama. Bóg uzdrawia chorych przez modlitwy Orala Robertsa. Bóg w końcu manifestuje dowody tego, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jest to wołanie. Takie są poselstwa tego czasu. Treścią każdego z tych poselstw jest: upamiętajcie się, bo inaczej poginiecie. Tak, upamiętaj się, bo zginiesz. Nie ma żadnej nadziei, nigdzie. Cały świat został ostrzeżony o przyjściu Jezusa. Każde poselstwo przynosi ostrzeżenie o przyjściu Pana Jezusa, dochodzące do świata denominacji i do wszystkich chrześcijan. Otóż Bóg ostrzega ludzi przed sądem. Bomby atomowe znajdują się w hangarach. Wszystko jest przygotowywane. A zanim Bóg może pozwolić, żeby to się stało, wzywa wszystkich tak, jak to czynił w Sodomie. Uchodźcie stąd. Przygotujcie się, bo coś się lada moment stanie. Jak w czasach Noego, zanim zesłał wody zniszczenia na tą wielką przedpotopową cywilizację, która odeszła od Boga i pogrążyła się w grzechu, Jezus powiedział wyraźnie, że tamte czasy zupełnie przypominają nasze. W Ewangelii Mateusza 24:37 mówił: a jak było za dni Noego, tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. Mówił o kobietach w obłąkanym stanie, o tym, że ludzie będą się żenić i wstępować w związki małżeńskie, o wielkich osiągnięciach nauki, o jednej grupie bystrych i wykształconych ludzi oraz o odsuniętym na bok małym statku czekającym na nadchodzący sąd i ratunek. Zanim Bóg zesłał sąd potopu, tak jak w innych przypadkach, posłał do ludzi proroka Noego z Bożym Słowem: gotujcie się, bo niebawem spadną sądy. I przygotował na to ludzi żyjących w tamtych czasach. Noe przygotował odpowiednio ludzi i jego poselstwo było wołaniem Bożego miłosierdzia przed nadchodzącym sądem.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Do naszego kościoła przychodziła pewna rodzina. Są wspaniałymi ludźmi, pochodzą z Kentucky. Chodzą do naszego kościoła od wielu lat. Bardzo dobrze się znamy. Są bardzo przyjaźni wobec mnie. Lecz należą do takiej kategorii ludzi, którzy przychodzą do kościoła, kiedy trwa przebudzenie. Lecz kiedy ono się skończy i trzeba pokonywać trudności, nikomu się nie chce wziąć czegoś na swoje barki. Pamiętam ich wszystkie dzieci w przygotowawczej grupie młodzieży, szkoły niedzielnej, kiedy prowadziliśmy lekcje niedzielnej szkoły. Jakieś 4 czy 5 lat temu przyjechałem do domu z podróży. Ta młoda pani, która miała około 8 lat, gdy była w grupie przygotowawczej, była już mężatką i miała dwoje dzieci. Okazało się, że leżała w szpitalu, bliska śmierci. Była wtedy w 4 lub w 5 miesiącu ciąży. Płód obumarł, lecz nie można było przeprowadzić operacji z powodu uremii, ciężkiego zatrucia organizmu. Dlatego właśnie matka musiała także umrzeć. Operacja była niemożliwa. Martwy płód miał spowodować jej śmierć. Ta kobieta po prostu umierała, nie mając żadnych szans na przeżycie. Chciałem dowiedzieć się, czy życzyła sobie, żebym ją odwiedził. Udałem się do tego szpitala, gdzie leżała pod tlenowym namiotem. Podniosłem zasłonę namiotu, by z nią króciutko porozmawiać. Czy pamięta mnie pani? Zapytałem. Oczywiście, że pamiętam, bracie Bill, odpowiedziała. Czy zdajesz sobie sprawę, w jak poważnym jesteś stanie? Zapytałem. Tak, dlatego poprosiłam pana o przybycie. Powiedziałem, w takim razie powiedz mi, jak wygląda twoje życie przed Bogiem. Bracie Bill, ja nie jestem gotowa na to, by odejść. Uklęknąłem tam w szpitalu i w obecności tej matki, jej męża i wielu innych zaczęliśmy się modlić. Matka i mąż zaczęli płakać. Potem poprosiłem chorą o modlitwę. Ona pojednała się z Bogiem, nawróciła swe serce do Niego i złożyła Mu obietnicę miłości do Niego, jeśli jej przebaczy. Pokutowała ze swych grzechów, przepraszała Boga za swe grzeszne życie, po prostu pokutowała w płaczu. Potem wstałem i wyszedłem. Na drugi dzień rano otrzymałem telefon z prośbą o ponowne przybycie do szpitala. Kiedy rano badano postęp zatrucia u tej kobiety, okazało się, że nie znaleziono nawet śladu. Nie było go wcale. Zatrucie zupełnie zniknęło. Lekarze byli tak zachwyceni, że powiedzieli: to bardzo dziwne, ale jeśli jej stan pozostanie takim do rana, wtedy ją przygotujemy do operacji. Będziemy jej nadal dawać penicylinę. Nie wiem, czy chodziło o penicylinę, czy o coś innego, żeby zatrucie się nie powiększyło. Przeprowadzimy operację usunięcia martwego płodu, zanim zakażenie przeniesie się gdzie indziej. Jeśli jej stan jest dobry, możemy to zrobić. No cóż, w ciągu dnia jeszcze 2 czy 3 razy poddano ją badaniom. Zbadano ją jeszcze późno w nocy i wszystko było w porządku. Była zupełnie zdrowa. Przygotowano ją, wywieziono spod tlenowego namiotu, wszystko było w porządku. Nazajutrz rano miano jej operacyjnie usunąć martwy płód. Cóż, ja w tym czasie wyjechałem. Z powodu takiego obrotu spraw nie zdawałem sobie nic sprawy z tego, co się dzieje. Pan Bóg mi nic o tym nie powiedział. Zapytajcie tę rodzinę, jeśli chcecie. On mi nic nie powiedział o tym, co miało się stać. Lecz widząc coś takiego, na przykład jej męża, grzesznika, który przyszedł do mnie i powiedział: bracie, chcę oddać swoje życie Panu Jezusowi. Odpowiedziałem: dobrze, uklęknij tu, weź żonę za rękę i odtąd prowadźcie razem uczciwe życie. Potem przyszła do mnie jej matka i powiedziała: bracie, znasz mnie i moje dzieci. Wszyscy zawsze raz dobrze, raz źle i znowu tak samo. Zawsze byliśmy blisko kościoła. Słuchaliśmy kazań, które głosisz. Przychodziliśmy do ołtarza, lecz potem wracaliśmy tam, gdzie byliśmy przedtem. Bracie, ja też odstąpiłam od Boga. Chcę wrócić do Pana Jezusa w zamian za dobroć, jaką okazał memu dziecku. No cóż, rozumiecie, to bardzo miło, ale do Pana Jezusa nie przychodzimy z takich powodów. Gdzieś przed północą lub 1 w nocy matka zasnęła, lecz obudził ją telefon od córki, która powiedziała: mamo, słucham, kochanie, co się stało? Wiesz, jestem tak szczęśliwa. Bardzo się cieszę, powiedziała matka. Mam pokój z Bogiem, powiedziała jej córka. Ach, jakie to cudowne uczucie. Po kilku minutach córka zadzwoniła znowu i powiedziała: mamo, słucham, odpowiedziała matka. Idę do domu. Wiem o tym, powiedziała matka. Tak, moja droga. Lekarz jutro usunie płód, a po kilku dniach, kiedy wszystko się zagoi, wyjdziesz ze szpitala i wrócisz do domu. I znowu będziesz szczęśliwa wraz ze swoim drogim mężem i małymi dziećmi, będziesz chrześcijanką i będziesz służyła Bogu. Lecz ja chciałam ci powiedzieć, mamo, że idę do swego domu w niebie. Oczywiście, kochana, na końcu swego życia. Ale teraz nastał koniec mego życia. Ależ co ty wygadujesz? Koniec życia? Tak, mamo, odejdę za kilka minut. No cóż, mama myślała, że córka po prostu pod wpływem silnych, emocjonalnych przeżyć majaczy. Zadzwoniła po pielęgniarkę, która zbadała córce puls. Wszystko było normalne, lecz po 5 minutach ona nie żyła. Była martwa.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Wróciłem do domu, kiedy minął 1 tydzień lub 2 od jej śmierci. Wydaje mi się, że na jej pogrzebie usługiwał brat Graham. Kiedy żona opowiedziała mi, że ta dziewczyna zmarła, nie mogłem tego zrozumieć. Odwiedziłem jej matkę. Nie wiem, co mnie do tego skłoniło, że powiedziałem: Panie Boże, jesteś mi winien wyjaśnienie. Przecież odjechałem stąd i miałem rozmowę z jej mężem, który nawrócił się na skutek tego, co dla niego zrobiłeś. A potem zabrałeś tej dziewczynie życie w taki sposób? Jesteś mi winien wyjaśnienie, powiedziałem. Jeśli coś takiego powiesz Bogu, On cię zostawi. Bóg mi nie jest nic winien. To ja u Niego mam dług. On mnie po prostu zostawił na kilka dni, aż mi przejdą te dąsy. Rozumiecie? Po upływie 3 lub 4 miesięcy, kiedy pewnego dnia stałem na brzegu rzeki, Pan Bóg przemówił do mnie w widzeniu, mówiąc: Udaj się teraz do matki tej kobiety i powiedz jej takie słowa. Czy czas na jej odejście nie przyszedł rok wcześniej, kiedy topiła się w rzece w czasie rodzinnego pikniku? Powinna była odejść właśnie wtedy, lecz ja musiałem ją zabrać dopiero wtedy, kiedy była na to gotowa. I dlatego miały miejsce te wszystkie wydarzenia. Z tego powodu wyjechałeś. Wtedy upadłem na kolana i zapłakałem. Powiedziałem: Panie Jezu, przebacz mi Twemu biednemu, niemądremu słudze. Nie powinienem był nigdy czegoś takiego powiedzieć, Panie. Następnie udałem się do tej pani, jej matki, która mieszkała tu na ulicy Targowej. Spotkałem ją i powiedziałem: Czy mogę Pani zadać pytanie? Bardzo proszę, bracie Bill, odpowiedziałem. Powiedziałem: Czy to prawda, że ta dziewczyna nieomal nie utopiła się? To prawda, bracie Bill, odpowiedziała. Jej mąż musiał ją ratować z pomocą innych. W szpitalu musiano podłączyć ją do sztucznego płuca oraz maszyny do wypompowania wody z jej ciała. Byli na pikniku. Odeszła na chwilę i stanęła nogą na jakimś piaszczystym miejscu i wpadła, jak stała, do wody i zachłysnęła się. Miała na sobie sukienkę. Nikt tego nie zauważył. Nagle zobaczyli, jak wynurza się i z powrotem zanurza pod wodę. Pobiegli więc jej na ratunek i wyciągnęli ją z wody. Była o włos od śmierci, mówiła matka. To był dzień, w którym miała odejść, powiedziałem. Widzicie? Bóg wie, co czyni.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Jeśli człowiek się nie upamięta, wtedy sądy spadną na niego na pewno. Mieszkańcy Niniwy pokutowali. Król Achab nie pokutował. Król Nabuchodonozor nie pokutował także. Ludzie w czasach Noego nie odwrócili się od swych grzechów, dlatego spadł sąd potopu, który zniszczył całą ziemię. Widzicie? Jednak zanim to się stanie, Bóg każdego ostrzega. Każdy jest ostrzeżony. A kiedy widzimy, jak bliski jest ten czas, niech każdy, odczuwający w sercu ostrzeżenie, porzuci natychmiast swe grzechy, zanim spadnie Boży sąd. Otóż sprowadźmy tę prawdę do poziomu naszych słuchaczy. Byliście świadkami tych niezwykłych rzeczy i wiecie, że to prawda. Wiecie, że to niezaprzeczalna prawda. Na zadane pytanie, które brzmiało: co mamy robić, abyśmy byli uratowani? Słowo Boże nam odpowiada w Dziejach Apostolskich 2:38. Jeśli będziesz pokutował i ochrzcisz się w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, otrzymasz dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła.
Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz: Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47400 Racibórz, telefon 730-102-103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.